służyć chcemy Panu.
O ministranckim życiu, nie tylko przy ołtarzu. Audycja Szymona Raczyńskiego i księdza Mateusza Papockiego.
Królu nam chryste,
zawsze i wszędzie.
Rozpoczynamy kolejną audycję z cyklu Służyć chcemy Panu o ministranckim życiu, nie tylko przy ołtarzu. W tym miesiącu, maju, po dłuższej przerwie, zapraszamy Was na naszą audycję. Ostatnim razem słyszeliśmy się tydzień przed Triduum Paschalnym w pierwszej połowie kwietnia. Dzisiejsza audycja, nasza ministranska, będzie o...
O sporcie. Przyszła wiosna, pogoda sprzyja, więc widzimy, że wielu ludzi podejmuje różne aktywności sportowe. Może ja do takich nie należę, ale są z nami goście, którzy takowe aktywności podejmują. I witamy w naszej wspólnocie trzech ministrantów.
Jakub Bycha z parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kaliszu.
Aleksander Skupiński z parafii Miłosierdzia Bożego w Ostrowie Wielkopolskim.
Mikołaj Sielaziński z parafii Miłosierdzia Bożego w Ostrowie Wielkopolskim.
Tak, może jeszcze zapowiemy na samym wstępie, że nasi ministranci są specjalistami w trzech dziedzinach. Mikołaj zajmuje się speedrowerem, Olek piłką nożną, natomiast Kuba trenuje MMA. I za chwilę każdy z nich powie, czym jest dla niego ten sport, dlaczego warto w życiu ten sport uprawiać, czy sport w jakiś sposób wpływa na naszą wiarę. Państwo tego nie widzicie, ale może usłyszycie po głosie. Może zaczniemy od naszego najmłodszego uczestnika, Olka z parafii Miłosierdzia Bożego w Ostrowie. Olek, powiedz krótko, co lubisz robić w tym sporcie, co cię interesuje w piłce nożnej?
Lubię na przykład strzelać gole.
To chyba każdy piłkarz. Skąd się wziął pomysł na to, aby trenować piłkę nożną?
Chyba rodzinie, bo wuja trenował, dziadek i tata.
Pięknie, to u mnie tak było ze strażą pożarną. Dziadek był strażakiem, tata był strażakiem i mnie też coś z tego zostało. To ile lat żyjesz na tym świecie?
9.
A ile lat grasz w piłkę?
6.
Jako 3 lata już grałeś?
5.
4-latek? Matko, taki mały berbeć.
No ale żeby zostać najlepszym piłkarzem, to trzeba zacząć od
młodego wieku, tak? Tak, zawsze dla dzieciaka najłatwiej jest, żeby od małego coś tam w krew wchodziło. Olek, ty nie tylko grasz w piłkę na podwórku, ale także w klubie, zgadza się?
Tak.
W jakim?
Ostrowia.
Klub Ostrowia. Czy gra w piłkę jest fajna?
Tak.
Dlaczego?
Mam dużo energii, więc tak dużo nie zmęczy się i wygrałem cały dzień nawet.
No nie, ja cały dzień to bym nie miał siły, nie wiem jak wy chłopaki, ale ja to bym chyba ducha wyzionął na tym boisku.
Ja wygrałem.
Piłka nożna jest takim sportem, gdzie samemu nic nie zrobisz, zgadza się?
Tak, trzeba zespołowo grać, bo tak to jakby nie sam grał, odbiorą ci piłkę i można strzelić, przeciwnicy ci strzelą bramkę.
Właśnie, zobaczcie, że w naszej wierze też można powiedzieć, że ta pielgrzymka wiary jest grą zespołową, bo nie idziesz do nieba sam, ale idziesz razem z tymi wszystkimi, którzy są obok ciebie, którzy są postawieni na drodze twojego życia, dla których też masz być w jakiś sposób takim przykładem do naśladowania. Masz razem z nimi walczyć o to niebo. Olek, w piłce nożnej jesteś dobrym zawodnikiem czy kiepskim?
Dobrze, nawet byłem... Siódemce, która pojechała do Lecha Poznań.
Pięknie. A powiedz mi, czy w drużynach zawsze są sami najlepsi, czy zdarza się ktoś słabszy?
Zdarzają się niektórzy słabsi, ale podnoszą ten swój poziom i mogą być tacy dobrzy, jak ci dobrze.
I właśnie, w naszej wierze też nie będziemy od razu najlepsi, też nie będzie tak, że od razu będziemy tacy, jakbyśmy chcieli być, ale to, co mówił Olek, cały czas podnosimy ten swój poziom wiary, walczymy o to, by była lepsza. Olek, a jak odnosimy się do takiego zawodnika, który jest słabszy, który, nie wiem, może się zagapił, wpuścił bramkę?
Pomagamy mu i go pocieszamy, jak jest nasz zawodnik, to go pocieszamy, żeby mu się lepiej zrobiło.
No i to jest też taki piękny przykład tego, że nie możemy się złościć na to, że komuś nie wyszło, obwiniać go o to, że coś zepsuł, bo każdy może błąd popełnić. Nie możemy się skupiać tylko na sobie, że my jesteśmy źli, bo przez niego coś nam się stało, ale starać się właśnie mieć taką cierpliwość, wybaczać, może podnieść na duchu i mobilizować takiego człowieka do tego, żeby jeszcze bardziej ćwiczył i żeby też sam zrozumiał, że ma w sobie talent, ale musi popracować, żeby go rozwinąć.
Olek, a czy przyjaźnisz się z kolegami z boiska, ze swojej drużyny?
Tak.
Rozumiem, że jak trenujesz tą piłkę? W jaki sposób? Gdzieś się spotykacie, czy?
Mamy treningi kilka razy w tygodniu na boisku i trenujemy.
Gdybym nie był z twojej parafii, to bym nie wiedział. Zapytałbym, czy macie drużynę ministrantów, która gra w piłkę nożną. Tu akurat sam sobie na to pytanie mogę odpowiedzieć, że jakoś nie mamy, może przez to, że we mnie nie ma takiego ducha sportu, ale są też drużyny ministranckie, które jako ministranci spotykają się na boisku, grają w piłkę, trenują. Nie tak dawno, tydzień temu, mieliśmy taki diecezjalny turniej w piłkę nożną. Przyjechało wiele drużyn, aby w jakiś sposób sprawdzić swoje zdolności na boisku, więc to jest też dobra okazja do spędzania czasu w gronie ministrantów, nie tylko przy ołtarzu, ale też poza ołtarzem, bo ministranci tworzą ze sobą wspólnotę, a ta gra w piłkę nożną jest jak najbardziej grą wspólnotową, gdzie nie liczę się ja sam, ale tak jak Olek powiedział na samym początku, liczy się cała drużyna, ta współpraca pomiędzy poszczególnymi zawodnikami. Olek, w jaki sposób zachęciłbyś dzieciaki, młodzież do tego, aby trenowały piłkę nożną, aby w taki sposób spędzały swój wolny czas?
Rozwijajcie swoje pasje.
Pięknie.
Olek, a jaki jest twój ulubiony zawodnik, gracz?
Kylian Mbappé.
Kto?
Kylian Mbappé.
Z jakiego on jest klubu?
Gra w reprezentacji Francji i jest w klubie Paris Saint-Germain.
Jak cofnę się pamięcią, to pamiętam, że były takie albumy, w których zbierały się karty, na których byli przedstawieni różni piłkarze. Masz taki album, zbierałeś kiedyś?
Mam takich z bajki, nawet były takie i teraz mam też takich normalnych i mam do tego album, ale jeszcze nie wkładałem kart, ale włożę.
Ile masz tych kart?
Dużo, może ze 100 albo więcej, 150.
Pięknie. Za moich czasów to takie karty były w chipsach często wkładane, zafoliowane.
A tamtych z bajek też mam bardzo dużo, mam dużo powtórek i w albumie mam tylko te niepowtórki.
Głównym bohaterem jest piłkarz francuski, a z naszych polskich piłkarzy kogo byś mógł wymienić, kogo znasz?
Lewandowski, Zieliński, Kamiński, Krychowiak,
Grosicki. Szczęsny,
Fabiański, Skołbski.
Kogoś też tam kojarzę. No to Czyli kadrę polską znasz.
Tak.
Chciałbyś kiedyś do niej dołączyć?
Tak.
Ksiądz mówił, że nie macie żadnej grupy ministranckiej piłkarskiej w swojej parafii, ale macie grupę jakąś kucharską smakoszy pizzy?
Nie, aczkolwiek po każdym wyjeździe obowiązkowy punkt to McDonald's.
Uzupełnienie energii.
Tak jest.
Aż nadto.
Niektórzy złośliwi się śmieją sanktuarium maryjne, bo w powietrzu ta M-ka tak się świeci, a M to symbol maryjny.
Mikołaj jest kolejnym naszym gościem, który opowie nam o...
Speed rowerze.
Mikołaj pochodzi z parafii, w której posługuje, parafii Miłosierdzia Bożego w Ostrowie. I co jest ciekawe, że właśnie ta przygoda związana ze speed rowerem rozpoczęła się przy parafii. Jak było od początku z tobą?
Speed rower rozpoczął się dla mnie właśnie w naszej parafii. Tam był prowadzony ówczesny klub, który był związany z naszą parafią i co roku organizowany był obóz dla zawodników letni w góry i ksiądz ówcześnie u nas pracujący Jakub zachęcił też ministrantów, by pojechali na niego i na tym obozie dowiedzieliśmy się dużo o tym sporcie, który był dla nas wtedy jeszcze nieznany i tam prezes klubu zachęcił nas do spróbowania swoich sił i tak się zaczęło i trwa do dziś.
Czyli można powiedzieć, że ta pierwsza podstawowa drużyna kolarska była stworzona w większej części z ministrantów, tak?
Tak, z tego co wiem, na początku większość zawodników była tutaj z parafii.
Ile lat jesteś ministrantem?
Myślę, że już 10. rok będzie.
No, piękny wynik. A speed rower?
Speed rower rozpocząłem w wieku 16 lat, czyli idzie 4. rok.
Taka nazwa speed rower, czyli jakbyśmy to przełożyli na polski, to by wyszło, że szybki rower.
No, coś takiego.
Czym się różni od tego normalnego?
Speed rower jest związane z kolarstwem, jak i z żużlem. Regulamin jest wzięty z żużla, czyli jedziemy na torze przez 4 okrążenia w 4 zawodników. Punkty są przydzielane 4, 3, 2, 1. Nie ma tak jak na żużlu 0 punktów za ostatnie miejsce, tylko jest ten punkt. A z kolarstwa bierzemy sprzęt. Rower różni się tym od klasycznego, że nie mamy hamulców ani biegów. Kierownica jest skierowana w naszą stronę.
No, ale ja to jeszcze sobie mogę wyobrazić, taką jazdę na rowerze, który ma przerzutki, ma hamulce, najlepiej jeszcze silniczek, ale taką jazdę bez hamulców, to już tak ciężko mi trochę sobie wyobrazić. Jest to sport kontuzyjny?
Tak, myślę, że ich jest stosunkowo dużo. Może nie wygląda to tak jak w żużlu, że są aż tak bardzo poważne. Znaczy, zdarzają się, ponieważ jest to sport kontaktowy. Na łuku często w wyrównanym biegu jest 4 zawodników, którzy są obok siebie. Można używać barku, więc często zdarzają się te upadki, czasem opłakane w gorszym stopniu, a czasem kończą się tylko na draśnięcie.
A kiedy zaczynaliście treningi, kiedy teraz dalej trenujesz ten sport, gdzie się spotykacie? No bo to sport, który w przeciwieństwie czy do Olka, czy może do Kuby potrzebuje specjalistycznego sprzętu, ale potrzebuje też torów. Piłkę możemy gdzie bądź pokopać, na zwykłej łączce. Tak, tak. Tłuc się możemy też byle gdzie, ale rowerem już jeździmy po torze, tak?
Tor speed rowerowy w Ostrowie tutaj u nas znajduje się obok stadionu miejskiego przy basenie. Speed rower to sport, który jest popularny w miastach, gdzie występuje żużel najczęściej, a także we wsiach podmiejskich.
Czy ten speed rower to jest taka dyscyplina sportowa, która jest dyscypliną bardziej indywidualną, czy jednak też drużynową?
Myślę, że to i to. Są rozgrywki ligowe, gdzie jedziemy z partnerem z zespołu w wyścigu. Wynik zespołu jest zawarty w punktach całej drużyny, ale są też mistrzostwa polskie indywidualne, mistrzostwa świata, ostatnio w Anglii, w których jedziemy na własne konto i tutaj wszystko zależy od nas w tych wyścigach.
Z tego, co się orientuję, bo jakoś do tej drużyny nie należę, nie mam zdolności jeżdżenia na rowerze, ale spośród ministrantów posługujących w naszej parafii nie jesteś sam, który zajmuje się tym sportem?
W naszej parafii mamy 2 ministrantów, którzy wraz ze mną jeżdżą w klubie. Na ten moment największe sukcesy z nich odnosi Igor Domagała, który w tamtym sezonie we Wrocławiu zdobył wicemistrzostwo Polski wśród kadetów.
Kolarstwo w jakiś sposób kształtuje ciebie jako człowieka? W czym może pomagać ci w takiej pracy nad sobą?
Myślę, że tak. Dużo pomaga w budowie charakteru, ponieważ każda porażka uczy czegoś. Nie, są trudne momenty, nieraz myśli są takie, by skończyć jazdę, ale zawsze jednak ta miłość do tego sportu powraca i chęć jazdy i pokazywania się, ulepszania cały czas jest.
Więc wytrwałość, takie męstwo w tym zmierzaniu się z przeciwnościami, ale też pokora. Zobaczcie, jak ważna jest i w sporcie, i w naszej codzienności. Pokora, która sprawia, że przyjmujemy nie tylko nasze sukcesy, ale też godzimy się z porażkami.
Masz jakiegoś ulubionego zawodnika w speed rowerze?
Tak, moim zawodnikiem, którego najbardziej szanuję i z którego najwięcej chcę czerpać, jest zawodnik z mojej drużyny aktualnie, czyli Szymon Kowalczyk, który wiele nam przekazuje na treningach, stara się, by każdy z nas z meczu na mecz robił postępy i jest byłym mistrzem Polski seniorów, czyli ma dużo tego doświadczenia i cały czas go nam przekazuje.
Naszym kolejnym gościem jest
Jakub Ubycha z parafii świętych apostołów Piotra i Pawła w Kaliszu,
który opowie nam o swojej pasji innej, tym razem ze świata sportów walki, czyli
o mieszanych sztukach walki, MMA. Generalnie taki sport, który teraz zyskuje na popularności. A w sumie, jeśli chodzi o sporty walki, to taki troszeczkę kontrowersyjny. Narodził się w sumie dosyć też również młody. Ludzie kojarzą sporty walki z szermierką na pięści, z boksu, Muhammad Ali, Mike Tyson, z karate, a to jest taka dyscyplina sportowa, która łączy te wszystkie inne sporty i staramy jako całe środowisko wprowadzić właśnie tą dyscyplinę na olimpiadę sportową.
MMA, to jest jakiś skrót?
Tak jest. To jest skrót z języka angielskiego. No
to nie będę znał.
Tak, ja dałem właśnie jego tłumaczenie. To są mieszane sztuki walki z angielskiego. Mixed Martial Arts. Polega to na tym, że mamy jakby z wielu płaszczyzn, wielu sportów, po prostu wciskamy to do tej dyscypliny, jakim jest MMA, tak? Tak naprawdę wydaje mi się, że z każdego rodzaju walki, czy sportów walki, czy to będzie K1, czy to będzie boks tajski, czy to będzie karate, czy to będzie boks, czy to będą zapasy, czy to będzie brazylijski jiu-jitsu, my z tego korzystamy, tak? I dzielimy to na płaszczyzny. Także no, to jest bardzo też przekrojowy sport, także myślę, że jeśli ktoś się nie odnajduje, może użyję takiej semantyki bardziej sportowej, branżowej, jeśli ktoś się nie odnajduje w samej stójce, tak? Czyli właśnie w tej szermierce na pięści, nogi, tuż jeśli ktoś jest na wyższym poziomie również kolana, no to może się odnaleźć w zapasach, w parterze, tak? Także to jest bardzo przekrojowy sport i my nazywamy MMA jako taką grą szachów, takich fizycznych, takie szachy. Zależy co użyjesz, jakiej figury, jakiej pozycji, tak, jakiej dźwigni.
Cicho, bo mnie teraz rozbawiłeś.
Może wam się wydawać, że MMA czy inne sporty walki to sporty pełne brutalności, ale to nie o to w tym chodzi, bo wbrew pozorom te sporty uczą tak naprawdę szacunku do drugiego człowieka.
Cóż, nie wiem czy do końca, w sensie ja nie mam się z tym zgodzić, bo generalnie się z tym zgadzam, oczywiście, może ja to rozwinę, tak, bo ten statement mi odpowiada. Ja generalnie nawet mogę potwierdzić, że jeśli ktoś ma dziecko, które ma dużo energii i po prostu, może trochę dużo mu się wydaje, lub jest jakiś taki młody chłopak, który buzuje testosteronem, to uważam, że wysłanie go do odpowiedniego trenera na sporty walki może być dla niego zbawienne. Ja sam byłem dzieckiem, który do takich grzecznych nie należał, muszę się przyznać, no niestety mama chodziła do szkoły i uważam, że sporty walki też wklarowały we mnie, pokazały mi pokorę, szacunek do drugiego człowieka i przede wszystkim jak już wchodzimy w te relacje Bóg-sport, to ja uważam, że sport przede wszystkim, no bo tak, mogę to podzielić na sport ogólnie i sport jako MMA, ale myślę, że większość rzeczy się pokrywa, czy ktoś będzie trenował piłkę nożną, piłkę siatkową i tak dalej, no to sport, ale przede wszystkim sport to są pewne zasady i o tych zasadach możemy sobie za chwilę więcej powiedzieć, bo one również dotyczą Pana Boga.
No tak naprawdę nasza wiara to też zasady, które z wiary wypływają i tak jak w sporcie trzeba tych zasad przestrzegać, żeby być fair play wobec współzawodników, wobec przeciwnika, tak samo zasady naszej wiary sprawiają, że jesteśmy fair play wobec Pana Boga i bliźniego. Na czym tak właściwie polega ta walka?
Cóż, mamy plan, wchodzimy, drzwi się zamykają, plan się kończy. Później się wychodzi, się niewiele pamięta, tak to naprawdę wygląda. Jeśli chodzi o dzień zawodów samych, tak, jakieś tam mistrzostwa Europy, mistrzostw Polski. Sport walki to też nie jest przynajmniej ta amatorska strona, tak, nie wiem, olimpijska, nie jest też taka łatwa, bo idziemy na zawody i możemy, nie wiemy z kim walczymy, kogo dostaniemy, kogo wylosujemy, możemy mieć nawet 4 walki, 5, tak, także no idziemy trochę w nieznane, no ale to jest tylko dzień sądu, tak, a całość tej gry, całość tego game'u jest przed walką.
Jak długo ćwiczysz?
Około 4 lat.
Tam mówiłeś wcześniej o różnych etapach Mistrzostwa Polski, Europy, tak. Olimpijskie. Jaki jest twój najwyższy tytuł, bo może zdradzę naszym słuchaczom, że jakiś czas temu Kuba był bohaterem naszego ministranckiego pisma Króluj nam Chryste. Tam też opisywał swoją pasję, opisywał swoje sukcesy. Tych sukcesów mu gratulujemy, ale wracam do pytania, jakie jest najwyższe osiągnięcie?
To jest brąz na Mistrzostwach Europy.
Wyglądasz tak niepozornie, nie? Przechodzi na ulicę.
To chyba dziękuję.
No, można powiedzieć, że to komplement. Nie wyglądasz na człowieka, który by tak mógł lanie porządne spuścić, ale z drugiej strony te sztuki walki w jakiś sposób też poprawiają bezpieczeństwo, nie?
Tak, oczywiście. Nawet ja się trochę śmieję, że no oczywiście, jeśli chodzi o taką społeczność szkolną nawet, ja myślę, że to mi na tyle pomogło, że tak naprawdę...
Cofają się pod ściany.
Może nie cofają się pod ścianę, ale gdzieś tam zawsze ten Facebook, akurat mieliśmy tak z tymi treningami, że trener zawsze z treningu wrzucał zdjęcie, no i tam chodzili znajomi i tak dalej, także gdzieś tam te fotki docierały. Tam szkoła na przykład jakby jakieś osiągnięcia udostępniała i tak naprawdę nigdy nie miałem żadnych problemów w szkole, nie?
No, to jest plus.
Chociaż...
zaleta.
Chociaż właśnie...
A nie poszło to w drugą stronę, że się odsunęli?
Nie. Poruszyliśmy na przykład temat właśnie niepozorności. To ja muszę powiedzieć, że no to też pewnie za chwilę przejdziemy do tych zasad i Bóg właśnie, jeśli chodzi o sport i w ogóle o zasady, no to generalnie ja musiałem, jeśli chodzi o Boga, zmierzyć też trochę się ze strachem. Dlatego, że ja zawsze fizycznie byłem mniejszy od swoich przeciwników. Ja może nie wyglądam, ale ja ten brąz zdobyłem do wagi 84 kg. to są już tacy, no naprawdę niekiedy umięśnieni chłopacy. U mnie to wyglądało w ten sposób, że ci chłopacy byli dosyć szczupli, umięśnieni, ale mieli po 2 metry, tak? I ten zasięg rąk był naprawdę o wiele większy, wyższy. No, trudno mi było i generalnie ten aspekt fizyczny, oczywiście ja do tego docierałem, że widziałem, że ta fizyczność, no nie ma takiego przełożenia, czy to na treningach przychodzili duzi, więksi i nie było problemu, tak? Ale no zawsze jak widzimy kogoś takiego naładowanego, ten wzrok to widzi się w oczach i ta po prostu muskulatura. Ja zawsze byłem ten najmniejszy, właśnie niepozorny. Każdy, kto wchodził, mówi, dobra.
Trochę jak łatwa Dawid przeprawa. I Goliat, nie? No bo Dawid też taki niepozorny chłopaczek, staje na wprost wielkiego Goliata i nagle okazuje się, że zwykłym kamyczkiem z procy strzela i pokonuje rywala. Więc zobaczcie też, że ten strach w wielu dziedzinach nam towarzyszy, bo myślę, że nie ma człowieka, który by się niczego nie bał. Stając do walki ze swoim życiem przede wszystkim, także z wiarą, ten strach się pojawia. Tylko ten strach, żeby był pozytywny, musi być mobilizacją do ćwiczenia czegoś, do stawiania czoła tym swoim wyzwaniom. Strach nie może być nigdy powodem do tego, żeby chować głowę w piasek. To jest wtedy zły objaw.
Tak jest, zgadzam się z tym 100%.
To może jeszcze o tych zasadach.
Tak, bo generalnie, jeśli miałbym podsumować, Bóg przyczynił się w sporcie i w ogóle. Ja myślę, że to też to, że jest ta historia z MMA, chociaż teraz troszeczkę robię już to bardziej dla siebie, nie tak, że tak powiem, na tą skalę taką zawodniczą, profesjonalną, półprofesjonalną, tak, amatorską. A to rzutuje na całe życie, tak, bo nawyki, które jakby osiągnąłem z sportu, to one rzutują na moje całe życie, to znaczy na biznes, na moje podejście do szkoły, na moje podejście do codziennego życia. No i tak, jakbym miał sobie podsumować, to będę mówił na płaszczyźnie i ogólnie sportu i sportu walki, no to wyciągamy z tego takie, wiadomo, rzeczy jak regularność. Musimy codziennie na przykład wstawać rano i iść na trening, albo codziennie wieczorem, nie móc wyjść ze znajomymi, tylko pójść na trening. Ja wyciągnąłem ze sportu walki taką jedną ważną lekcję i może przytoczę tutaj słowa Jana Pawła II, który w Jasnej Górze mówił, zadał takie pytanie, czy twoja wiara cię coś kosztuje? Dał taką podpowiedź, że jeśli wiara cię nic nie kosztuje, to zapewne nic nie jest warta. W życiu, jeśli chcemy coś osiągnąć, czy to jest sport, czy to jest biznes, musi nas coś kosztować, musimy poświęcać coś, to musi pełnić jakieś wyrzeczenia. Tak samo powinno być z wiarą. Wiara, przynajmniej dla mnie, uważam, powinna dawać te wyrzeczenia. To znaczy tak, jest niedziela, dobra, nie byłeś w kościele rano i tak dalej, no to nie idź ze znajomymi gdzieś tam, nie wiem, na pizzę, na rower i tak dalej, tylko idź do tego kościoła. No wiem, że to ci zabierze czas i tak dalej, ale idź. Modlitwa, nie masz czasu, tak? Jesteś zabiegany, no ale dobrze, stwórz swoją własną modlitwę. Ja mam swoją własną modlitwę. Właśnie regularność sportu mnie tego nauczyła, żeby mieć takie, w sporcie nazywamy to takimi, może to tak z punktu religijnego nie zabrzmi dobrze, ale takie rytuały. Tak? To znaczy zawsze na przykład przed wejściem do klatki ja się żegnałem i podskakiwałem, tak, kolanami do klatki. Taki rytuał, że przed każdą walką to zrobię. Taki rytuał, że na przykład mieć przykładowo taką samą bieliznę. Ja takich nie miałem, ale niektórzy takie mają i mieć takie swoje rytuały, tak, czyli przykładowo codziennie rano i wieczorem modlę się i muszę to zrobić, a jeśli jadę autobusem, nie wiem, jestem na spacerze, mam przerwę w pracy, przerwę w jakichś obowiązkach szkolnych, no to hello, można się pomodlić, tak? Pamiętajmy o tym, że nawet w aspekcie finansowym, prawda, no to jeśli wiara cię nic nie kosztuje, musi kosztować, jeśli coś jest warta, nie wiem, mamy jakieś nadwyżki finansowe, no to, nie wiem, pomóżmy biednym, pójdźmy zaangażować się w jakieś sprawy lokalne, no to jest ważne, uważam, tak, i tego sport właśnie uczy, takich wyrzeczeń, tego zaangażowania i tworzenia dobrych nawyków, punktualność, sumienność, nieodpuszczanie, o, myślę, że to jest ważne, tak, bo w życiu dużo jest takich złych sytuacji, nie wiem, ktoś umrze, a będzie jakaś porażka. Never give up. Nigdy. I nigdy nie odpuszczać, bo jeśli stracimy z pola Pana Boga, jeśli oddalimy się od Niego, to już jest koniec, tak? A jeśli trochę wzięliśmy ten wzrok na bok, to od razu dawać go do góry, nie? Tak jak w sporcie. Przegrałeś, no to co? No to wstawaj, nie wiem. Będzie jutro, tak? Takie jest życie.
Na pewno nie chcesz iść do tego seminarium?
Ale walwy monolog.
Ale no, można by podsumować właśnie te starania takimi słowami świętego Pawła: w dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem. I to jest też prawda, bo całe nasze życie jest tymi zawodami, w których mierzymy się z samym sobą, w którym odnosimy nie tylko zwycięstwa, ale i porażki. I ważne jest to, aby w tych wszystkich wysiłkach, w treningu samego siebie nie stracić z oczu wiary, aby tą wiarę ustrzec, bo tak naprawdę ta wiara jest drogą, która prowadzi nas do nieba, a niebo jest chyba tą najwyższą nagrodą, jaką możemy sobie wyobrazić.
Na koniec jeszcze bym zapytał o ulubionego zawodnika czy zawodników.
Pewnie. Ulubiony zawodnik. Cóż, zawsze, nawet może tak powiem, bo myślę, że mogę tak na chwilkę tylko powiedzieć odnośnie życia. Przykładowo, nie wiem, jeśli chodzi o język, o naukę, nie wiem, filozofii czy tam innych takich rzeczy. Jeśli się pyta jakiegoś mentora, ja zawsze mówię, że nie mam jednego. Tak samo jak nie mam jednego świętego, to tak samo nie mam jednego mentora, dlatego że uważam, że no właśnie, nikt nie jest idealny, tak? I ja jestem tego zdania, że jeśli nawet siedzimy w tym studio, patrzymy na siebie, to powinniśmy brać wszystko, co najlepsze, po kawałku. Pokażcie mi człowieka, który na przykład dostał Nobla w parunastu dziedzinach jakichś, tak? Czyli na przykład w literaturze i pokojową nagrodę Nobla i jakoś może z chemii, z fizyki. Nie ma takich ludzi. Także ja czerpię...
Samo jeszcze zawsze... czerpię w życiu wiary. Też nie ma człowieka, który wie, żeby był idealny, który nie miałby żadnej porażki, który byłby od razu święty. No może Matka Boża. Nie, ona jest najświętsza z ludzi, ale zobaczcie, że osoby, które nas poprzedzały, które nazywamy dzisiaj świętymi czy błogosławionymi, też nie są ideałami, nie?
To mieli prawda.
Swoje jakieś drogi, które prowadziły raz po drodze prostej, raz po wertepach, ale do wiary doszli. I dlatego tutaj też poruszyłeś świętych. Ktoś powiedział, że święci nie są do tego, żeby ich kopiować, nie? Nie mamy wziąć, naśladować od A do Z danego człowieka. Tylko właśnie z tych różnych przykładów, które są nam dane, wyciągnąć coś, co nas inspiruje i wtedy zastosować to w swoim życiu.
To prawda. No tak, powracając do tych zawodników, to osobiście może nie przyczyniam się do tego, jak ten człowiek się zachowuje, ale jeśli chodzi o umiejętności stójkowe, to takim, no teraz troszeczkę już podupadł, ale Conor McGregor, szeroko znany zawodnik MMA, bardzo kontrowersyjny, swoją tak sławę wzbudził na dużej kontrowersji. No jeśli chodzi o płaszczyznę parterową, to jest Khabib, który no już skończył, też jest na emeryturze, ale był pionierem, jeśli chodzi o parter i wykorzystanie zapasów. No a jeśli idąc na polskie podwórko, mi imponuje Janek Błachowicz, tak? Który ostatnio w ogóle wygrał walkę, też jako pierwszy mężczyzna w UFC zdobył właśnie dla Polaków, dla Polski pas UFC, pas mistrza świata. Tak? I taki Jan z Polski jest mistrzem świata największej organizacji
to, że UFC. Żeby Kuba był drugi. A jeszcze tak nawiążę do wspólnoty ministranckiej. Tak jak w dziedzinie Olka można z ministrantami trenować piłkę nożną, wychodzić na boisko, robić jakieś zawody. Mhm. Jak wpływasz na ministrantów z twojej parafii? Czy interesują się tym sportem? Pytają?
To znaczy tak, ja sobie w ogóle przypominam, ja tu teraz taką poprowadzę dygresję, że jak byłem na kursie lektorskim, to najbardziej sportami walki interesowali się księża.
No to też prawda.
No i żeśmy sobie coś tam...
Bo wy spotkaliście się razem na kursie, nie?
Tak jest.
Szymon z Kubą. Tak. To był pierwszy nasz kurs lektorski, który organizowaliśmy w seminarium. No i widać, że trwają do dzisiaj.
Tak. My się znamy. Podajemy sobie rękę, jak się widzimy. Tak, no generalnie jeśli chodzi o ministrantów, no inaczej. Ja bardziej mówię, generalnie zachęcam do sportu, bo ja uważam, że ja też chciałbym tak, jeśli będę miał syna, o co Boga bardzo proszę, również córkę, ja może nie chciałbym im tak narzucać, co oni mają trenować, chociaż myślę, że fajnie, żeby zapisać takiego mojego małego brzydąca przyszłego na jakieś karate czy coś, żeby się umiał obronić, ale no nie chciałbym nikomu tego narzucać, tego sportu. No i tak, no i to nie jest też łatwy sport i ten sport trzeba do niego podejść z pewnym dystansem i też wydaje mi się, że trzeba wybrać odpowiedni klub, odpowiednich ludzi i odpowiedni też czas, tak, żeby takie coś poprowadzić. Ja generalnie zachęcam do sportu, tak? Czy to będzie... I nawet nie do tego zawodowego, nie do tego nawet amatorskiego na jakąś szeroką skalę, ale jeśli ktoś sobie pójdzie 3 razy w tygodniu pobiegać, nie wiem, pójdzie sobie na basen, pójdzie sobie, nie wiem, na łyżwy, pojeździ sobie na nartach, to uważam, że jest w porządku i no po prostu proklamuje ten zdrowy tryb życia. To, i to zdrowie, tak?
Ja się podpisuję pod tym obiema rękami. Nie, no ja wiecie, sporty też, no i mam kijki, byłem na nich 2 razy od grudnia.
Ale kijki są.
Mam rower stacjonarny, też pojeździłem na nim 2 razy i stoi, ładnie wygląda, zawsze mogę powiedzieć, że... Ale to jest znowu problem naszej woli, nie? Żeby się przełamać i coś zrobić i to i w życiu.
To jest problem nawyków. To jest właśnie sport kreuje te nawyki. Sport jest taki, że...
dobrze, zanim zakończymy naszą dzisiejszą sportową audycję, to chcielibyśmy powiedzieć, co się dzieje u nas w naszej diecezji, w naszej wspólnocie ministranckiej.
Tak jak już wspomniałem, przy okazji wypowiedzi Olka, niedawno w naszej diecezji odbył się turniej piłkarski ministrantów. Jesteśmy także w trakcie kursu lektorskiego, który odbywa się w seminarium, w którym uczestniczy 20 ministrantów naszej diecezji. Oni zakończą ten kurs na początku czerwca, mszą świętą z błogosławieniem do funkcji lektora. Już niebawem ukażą się plakaty, które będą przedstawiały nasze propozycje na wakacje. Wśród tych propozycji na pewno znajdzie się kurs ceremoniarza, na pewno znajdzie się dzień skupienia dla młodszych ministrantów, no i tradycyjnie trzecia już pielgrzymka biegowa na Jasną Górę. Propozycje na plakatach zostaną niebawem rozesłane do waszych parafii. Zachęcam do zapoznania się, mądrego przemyślenia tego czasu, aby wakacje też były czasem poświęconym Panu Bogu. Zapraszam również do lektury naszego miesięcznika Ministrancka Nowina, który co miesiąc trafia do naszych parafii. Mam nadzieję, że wisi gdzieś w waszych tablotkach, na tablicach ogłoszeń. Jeżeli nie, to pytajcie księży proboszczów, bo do każdej parafii ta gazetka trafia. Tam jest też opis tego, co się wydarzyło w minionym miesiącu, plan na to, co przed nami, informacje o zapisach, ale też jakieś rzeczy, które sprawią, że pogłębicie swoją wiedzę.
I właśnie tak oto kończymy naszą dzisiejszą audycję. Nasi prowadzący,
ksiądz Mateusz Paprocki
i Szymon Raczyński, oraz także dziękujemy gościom, ministrantom, którzy byli dzisiaj z nami. Króluj nam, Chryste,
zawsze i wszędzie.
Służyć chcemy Panu.
O ministranckim życiu, nie tylko przy ołtarzu. Audycja Szymona Raczyńskiego i księdza Mateusza Paprockiego.